estetyczne, różne bardzo abstrakcyjne, jakieś głębokie rozmyślania, próbuje przełożyć i przybliżyć nam i pokazać dla przyjaciół, jak bardzo docenię pracę pana profesora, że próbuje przybliżyć to wszystko, co jest gdzieś tam właśnie dla nas może niezrozumiałe i przełożyć taki język bliski nam, naszemu doświadczeniu, że w ogóle tak naprawdę te wszystkie rozważania filozofów i etyków, i antropologów i tak dalej, tak naprawdę bardzo są związane z naszym doświadczeniem, są bliskie nam i pomagają nam tak naprawdę w codziennym życiu i w orientacji się w tym, czego doświadczamy. I dzisiaj pan profesor będzie mówił właśnie na swojej konferencji, wykładzie o tym, co z czym jeździ, promuje, czyli swoją książkę, to jest Miłość Seksualna, którą jest taka synteza myśli Wojtyły, Króla Wojtyły, ale nie tylko, bo tam widziałem też to, co mnie najbardziej w tym wszystkim, tak powiem, kręci, to rozważania po prostu jakby pokazania miłości na podstawie Biblii. I to myślę, jakby dla mnie to jest jedna z najcenniejszych rzeczy i bardzo takich, które czerpię. Więc mam nadzieję, że to wszystkim nam jakoś da dużo inspiracji w naszym myśleniu o miłości. Więc zostawiam głos panu profesorowi i potem słuchajcie też, włączcie swoje umysły, tak żeby pytać i skorzystać, ponieważ pan profesor znany z tego właśnie, że jest bardzo wymagający na egzaminach.
No, teraz trochę mi przeszła, teraz student cenny, prawda?
No właśnie, więc słuchajcie, żebyśmy my tutaj skorzystali z tego czasu, więc też potem będzie czas na to, żeby pytać. Więc już zostawiam czas panu profesorowi i zapraszam do wykładu, do podzielenia się tym, z czym pan przyjechał do nas.
Dzięki. Więc tak jak właśnie ojciec powiedział, przyjechałem, proszę państwa, z promocją książki. Generalnie napisałem dużo, znaczy dużo, paręnaście książek w swoim życiu, ale żadnej nie promowałem. To jest pierwsza, więc jestem takim początkującym, no a promuję nie właśnie dlatego, że to ja ją napisałem, tylko promuję dlatego, że to jest o tym, co na temat miłości seksualnej do powiedzenia miał Karol Wojtyła. I to mi się wydaje dobry powód, żeby właśnie jeździć i w pewnym sensie iluś ludziom głowę zawracać tym, co w tej książce jest. To, co ja będę chciał zrobić, to będę chciał rzeczywiście w takim telegraficznym skrócie powiedzieć, o czym mniej więcej ta książka, jeśli to ma być właśnie promocja. Więc na samym początku, jak człowiek zaczyna pisać książkę, to jest ma pytanie o to, do kogo ta książka ma być, tak? Bo nie ma takich książek, które są pisane do wszystkich ludzi. To jest naiwne. Więc ja bym powiedział tak, że to jest taka książka, która jest do tych, którzy chcą o miłości też myśleć. Bo oczywiście my miłość przeżywamy, my miłością żyjemy, natomiast też można o miłości myśleć. I tak właśnie o miłości, i o miłości myślał Karol Wojtyła, więc on jest takim myślicielem, który zostawił ileś myśli na temat miłości seksualnej. Tak? Myśli, które już były wyrażone dawno temu, pół wieku, miłość, odpowiedzialność, tyle mniej więcej ma. Tak? To już jest trochę napisane innym językiem, czasy się zmieniają kulturowo, to jest rewolucja, przez ten czas się stała. W związku z powyższym trzeba w jakiś taki sposób na ten czas, że tak powiem, o tym, co on mówił, co myślał, co wymyślił, opowiadać. Gdyby to tylko tyczyło sprawy takiej intelektualnej, to ja bym tutaj nie miał takich wątpliwości, jakie mam, kiedy o tym muszę opowiadać. Natomiast, proszę państwa, to tyczy spraw grubo głębszych i poważniejszych. O co tutaj chodzi? Mianowicie, państwo sobie zdajecie sprawę, że jak Jana Pawła II Kościół ogłosi świętym, jak go kanonizuje, to się rozpocznie taka niezbyt roztropna w chrześcijaństwie gonitwa, czyim on jest patronem. Ja już widzę, oczyma wyobraźnię, jak się cukiernicy zgłoszą, tak, artyści się zgłoszą, poeci, no różni ludzie, bo człowiek był bogaty duchem, w związku z powyższym sportowcy pewnie się zgłoszą, no robotnicy, no dużo. No i oczywiście pytanie jest, czyim on tak naprawdę w taki szczególny sposób patronem jest. Otóż ja nad tą jego myślą trochę czasu w życiu strawiłem i będę uporczywie twierdził, że to jest patron pięknej miłości między mężczyzną a kobietą. Ja mam, proszę państwa, jestem z fizykiem z pierwszego zawodu, to ja mam taki test, który proponuję, żebyście państwo zastosowali. że jak będziecie chcieli żyć piękną miłością seksualną, właśnie taką, jak Jan Paweł II naucza, to jest myśl trudna i bardzo wymagająca, ale właśnie dlatego piękna i myślę potrafi być porywająca jako pewien projekt na życie, na rozegranie swojej miłości seksualnej, to najprostszym testem jest taki test empiryczny. Zacznij się modlić do Niego jako do patrona tej miłości. I zobaczyć, czy to działa. No tak, no to po prostu jest... Myślę, że się nie pogniewa, że ja tak w taki sposób o tym mówię. No trzeba po prostu zobaczyć, czy to działa, tak? No właśnie ten patron patronuje wtedy, kiedy nasze modlitwy do Niego zwracane mają przełożenie w naszym życiu. No w końcu to, że wierzymy w świętych obcowanie, to nie jest byle co, oni naprawdę są obecni. Czyli jest, proszę Państwa, sprawa tego głębszego wymiaru, właśnie takiego, że jest patronem miłości seksualnej. W jaki sposób, proszę Państwa, idąc za nim, czy przygotowując jakby pole, na którym się pojawią te jego myśli, jak to zrobić? Otóż trzeba na początku mieć świadomość, że strasznie wiele zależy od słów, za pomocą których my tą jego myśl opiszemy. Bo oczywiście niewielka jest sztuka, jak ja bym tu przyjechał, przyniósł pod pachą wytarty egzemplarz miłości, odpowiedzialności i Państwu to streścił. Tak? Byście się mieli pretensje domagać, no szczęśliwie to jest gratis, nie trzeba za bilety zwracać, ale jakby co to właśnie by było tak. W sensie poważnym natomiast to jest strasznie ważne, żeby wypowiedzieć cudzą myśl własnymi słowami. Tak? Ci, którzy Państwa studiują na kierunkach humanistycznych, to dobrze wiedzą, że to jest ważne. To jest do pewnego stopnia sztuką i trzeba się nad tym zastanowić, jak będzie wyglądał słownik, za pomocą którego ja będę o tej jego myśli opowiadał. Te takie zupełnie podstawowe pojęcia, ujęcia miłości, z którymi przecież wchodzisz w lekturę tej cudzej myśli. To nie jest tak, że jest człowiek niezapisaną tablicą, wszystkiego się dowiem z tej książki. Nie, już swoje wiem, każdy z Państwa ma tu jakąś wiedzę, jakieś przemyślenia, jakieś swoje rozumienie tej rzeczywistości. No i właśnie jak wygląda ten system tych właśnie pojęć takich zupełnie fundamentalnych, jak to filozofowie nazywają, kategorii, takich pojęć bardzo ogólnych. Ja myślę, że muszę zacząć od takiego pierwszego stwierdzenia, którego się kiedyś nauczyłem, jak zaczynałem swoją karierę filozoficzną od jednej z moich magistrantek wczesnych. Mianowicie ona tam pisała o miłości u Maxa Schellera i zaczęła mówić, panie profesorze, musimy mieć świadomość, że miłość jest tajemnicą. Czyli, że od początku mówimy o czymś, co nas przekracza. Tak? Co nie jest problemem do rozwiązania, nie jest sekretem do wyjaśnienia, tylko jest czymś, co jest większe od nas. W czym my mamy swój udział, ale zasadniczo wszystkie próby takiego totalnego stanięcia z boku i zobaczenia tego w takiej obiektywnej perspektywie, no to zapomnij. To się po prostu nie da. Nie? I jest takie to właśnie egzystencjalne tkwienie w tej rzeczywistości miłości. I od czego, proszę Państwa, zacząć? Myślę, że trzeba zacząć od pytania o samoistnienie miłości. Bo jest ileś ludzi, którzy będą negować istnienie miłości. Ja się z takimi ludźmi spotykałem. To w kręgu chrześcijaństwa się wydaje nie do pomyślenia, ale tak jest. Tak? W związku z powyższym trzeba postawić pytanie, jakie jest istnienie miłości i jak na nie się odpowiada, to trzeba zasadniczo od razu zauważyć, że w miłość to my wierzymy albo nie wierzymy. Bo miłość jest rzeczywistością niewidzialną. Jest rzeczywistością duchową. W związku z powyższym bezpośredniego dostępu do miłości nie posiadamy, tak? A jak jest taka sytuacja, że jest coś niewidzialnego, do czego nie mamy dostępu takiego zmysłowego, mentalnego, no to mamy dostęp przez wiarę, tak? Czyli wierzymy. Nie wiem, czy Państwo macie świadomość, że ten akt wiary, taki jak w miłość, tak samo dajemy w to, że jest prawda, że jest sprawiedliwość na świecie, Tak? Albo odpowiednio niewiara w to, że jest sprawiedliwość. Albo ileś osób wierzy w to, że jest rzeczywiście, jest taki rodzaj dobra i zła, który jest na wieczność, a nie jest tylko tam przelotny, zmienny, zależny od układu i sytuacji. Że granica między dobrem i złem ma też taki charakter właśnie ostateczny. W to też ileś ludzi wierzy, a ileś nie wierzy. Tak? Czyli sprawa uświadomienia sobie, że tym podstawowym odniesieniem jest wiara albo niewiara w miłość. I to jest ważne spostrzeżenie, bo proszę łaskawie zobaczyć, jak niezwykle sprawczy jest taki rodzaj wiary albo niewiary. Najprostszym przykładem, na którym to można, proszę Państwa, zademonstrować, to jest niewiara w sprawiedliwość. Ile sprawiedliwości w ludzkim świecie nie może się dokonać, bo jest całe mnóstwo ludzi, którzy nie wierzą w to, że to się da. Jakby oni zaczęli wierzyć w to, że sprawiedliwość jest jakoś dostępna, że można jakoś ją realizować w świecie, w którym żyjemy, to niesprawiedliwości na świecie byłoby znacznie mniej niż jest. Tak? I w bardzo podobny sposób możemy i myśleć, proszę Państwa, o wierze w miłość. Tak? Że ta wiara w miłość, przynajmniej w takim porządku poznawczym, otwiera nam w ogóle dostęp do tej rzeczywistości. Otwiera nam dostęp do tej rzeczywistości. Ja tu mam otwartą książkę swoją na kolanach, oczywiście też po to, żeby ściągać sobie te, co tu będę ściemniał, ale też, żeby przywołać określone cytaty, które mi się wydaje dobitniej niż ja to potrafię powiedzieć, wyrażają to, o czym opowiadam. Myślę tu o tym pierwszym cytacie Kierkegaarda, gdzie on pisze, należy na samym początku takiej pięknej książki, która nosi tytuł Czyny miłości, gdzie on pisze w pierwszym rozdziale, należy wierzyć w miłość, w przeciwnym razie nie zauważamy, że ona istnieje. Jak nie masz zawczasu takiego otwarcia, tej wiary w to, że rzeczywistość miłości się wydarza, to przegapisz ileś z tej rzeczywistości. Tak? Ja sobie zdaję sprawę, że jak tu ileś z Państwa przyszło, którzy są być może zakochani, wiosna idzie, tak? W związku z powyższym, jak słyszą, że ja tutaj zaczynam o tej wierze w miłość, to sobie myślę, że ja tu ściemniam i że generalnie rzecz biorąc co jak co, ale w miłości między mężczyzną i kobietą to nie trzeba nic wierzyć, bo to każdy tego doświadcza. No otóż śpieszę z wyjaśnieniem, że to nie jest tak. Że to nie jest tak. Bo można powiedzieć, doświadczam czego? Doświadczam wdzięku seksualnego tej drugiej osoby. Tak? Jestem zafascynowany jej zindywidualizowaną seksualnością. No ale to jest jeszcze nie miłość. Że można mówić o miłości między mężczyzną i kobietą, to oprócz tej atrakcji seksualnej musi się pojawić pewna forma zawierzenia temu drugiemu. Zaufania mu. Jeżeli tego nie ma, to nie myśl, że kochasz. Tak? To jesteś oczarowany wdziękiem tej dziewczyny albo wspaniałością tego chłopca, ale tyle, kropka. Natomiast żeby tu się stało coś więcej, to oprócz tego wzajemnego zauroczenia męskością i kobiecością, to właśnie trzeba dać sobie nawzajem zaufanie, powierzyć się jakoś sobie. I ileś z Państwa na sali na pewno ma takie doświadczenie, właśnie jak to się nie udaje, to człowiek przeżywa takie rozczarowanie, nie? I to rozczarowanie jest dlatego takie bolesne, bo nadużyto tego naszego zaufania, tego naszego powierzenia. To się naprawdę dzieje w tej rzeczywistości, w rzeczywistości ufności, w rzeczywistości wiary. Tu niezwykle ważną rolę pełni, też opowiadam trywialne sprawy, wyznanie, prawda? Ponieważ rzeczywistość miłości jest czymś niewidzialnym, to na znaczeniu nabiera wyznanie. Nie? Wyznanie, tak? I takie dopytywanie się zarazem o to, czy mnie kochasz. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, jest taka poruszająca scena w tym skrzypku na dachu, jak on zadaje tej swojej żonie pytanie, do you love me? Nie? Stary chłop, 20 ileś lat w małżeństwie spędził I on jej zadaje to pytanie. I ona tak pięknie odpowiada mu śpiewając. 20 lat doję jego krowę, dzielę z nim jego łóżko, wychowuję jego dzieci, piorę jego rzeczy. A on się mnie pyta, czy ja go kocham. Tak? Co, o czym ona opowiada w tym momencie? Ano ona opowiada właśnie, że są takie specjalne czyny, tak? Które rzeczywiście za Kierkegorem trzeba nazywać czynami miłości. Te czyny, które ona jakby robiła i za nimi miłości by nie było, by miały inny zupełnie charakter. Tak? One są rzeczywiście wyrazem tego niewidzialnego, co tych dwoje ludzi łączy z sobą. Tak? Tej ich wzajemnej miłości. Więc w tym sensie, proszę Państwa, trzeba rozróżniać, takie zupełnie podstawowe rozróżnienie, jak się myśli o rzeczywistości miłości. Miłość jej wyraz. Tak? Miłość jej wyraz. I może być tak, ponieważ tu jest to rozszczepienie, może być tak, że będą wyrazy, nie będzie miłości. Albo odwrotnie, będzie miłość, a może nie być wyrazów. Tak? I to w bardzo różnych, dramatycznych sytuacjach. Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że żona stoi nad konającym mężem, nieprzytomnym, zrobiła wszystko, co mogła, tak? Całą swoją zdolność, swoją aktywność zainwestowała w to, żeby przynieść ulgę w jego cierpieniach i w pewnym momencie ona rozumie, że jest bezsilna, że już nie ma materii, w której ona wyrazi swoją miłość do tego męża. Ale miłość w niej jest. Ta miłość jest większa niż środki wyrazowe, którymi ona dysponuje. Prawda? I odwrotnie, mogą być takie sytuacje, gdzie właśnie są czyny, które wydawałoby się, że jak jest ten czyn, to na pewno za nim stoi miłość. A tymczasem się okaże, że figa z makiem, to jest to, co Scheller nazywa rzekome miłości. Tak? Że ludzie wykonują pewne gesty, które są kulturowo stabilizowane, tak? Że my mniej więcej wiemy, że jak ktoś się tak zachowuje, to znak, że on kocha. Tak? I często potem ten znak jest tak spożytkowany, że to funkcjonuje, a generalnie tego nie ma. Czyli jest nietożsamość miłości i jej wyrazów. Jak proszę Państwa wywołamy taki klasyczny w chrześcijaństwie tekst o miłości, początek hymny do miłości świętego Pawła, to tam o tej nietożsamości wyrazów i miłości jest, że tak powiem, jak byk. Tak? Gdybym mówił językami ludzi, aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym miał też dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice, posiadł wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą moją majętność, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, byłbym niczym. Proszę łaskawie zobaczyć, jakie to jest mocne. Tak? Ktoś daje jałmużnę, ofiarnie się zachowuje w stosunku do tej drugiej osoby, a Paweł rozumie, że to może być bez miłości, wtedy jest nicością z punktu widzenia jego rozumienia miłości, tego, co na miłości komunikuje. Tak? Że gdybym miał nie wiadomo jakie talenty, tak? Intelektualne, duchowe, a nie byłoby tam miłości, to nic nie warte. Tak? Czyli od samego początku jest właśnie ta podwójność, tak? że nie ma tej tożsamości, bo gdyby była tożsamość, to każdy czyn heroiczny jest czynem miłości. Tak? Każde dobro zrobione drugiemu człowiekowi jest czynem miłości. Tak wcale nie jest. Nie? Pomywam naczynia, bo kocham moją żonę i dlatego to robię. To są dwa różne czyny. Są dwa różne czyny. Nie? I tutaj tą świadomość trzeba mieć. Tak? Czyli ja tu Państwu próbuję tak opowiadać, no, właśnie wskazując na tą nietożsamość wyrazu miłości i miłości, a z drugiej strony o tej wierze opowiadam. No i pytanie, czy można wprost poznawać miłość, tak? Ja rozumiem, że ono jakoś tu jest w was schowane, tak? Nikt na głos nie woła, ale ono jest. I oczywiście może być takie bezpośrednie poznanie, ale tylko miłości przez miłość. tylko miłości przez miłość. Tak? Też mam dwa cytaty. Tak? Kierkegaard znowu. Ostateczną, najszczęśliwszą, bezwarunkowo przekonującą wiedzą o miłości jest sama miłość, która jest poznawana i rozpoznawana w drugim dzięki miłości. I Baltazar, i wybitny teolog dwudziestowieczny, miłość swojej wewnętrznej rzeczywistości może być rozpoznana wyłącznie przez miłość. Jak miałbym, nie wiem, podać taki przykład, no bliski właśnie tej rzeczywistości państwa egzystencjalnej, no to bardzo często jest tak, że matka, rodzice kochają dziecko i wysyłają komunikaty o swojej miłości do niego w postaci rozmaitego typu dóbr. I dziecko te dobra no, przyswaja, zagospodarowuje, tak? I dopóki nie kocha, to są tylko dobra, które rodzice mu sprawiają. On tego komunikatu o miłości bardzo często nie umie przeczytać. Tak? Im bardziej egotyczni jesteśmy, tym ten komunikat jest trudniej przeczytać. Bo to dobro, jak ja jestem egotykiem, no to każdy z nas na początku jest, nie ma co udawać. Przynajmniej ja takiej antropologii nauczam, że od początku to człowiek jest egotykiem i właściwie całe życie przed nim, żeby wylazł z tej jamy. To proszę Państwa, to dobro mu się należy. Tak? W naturalny sposób, że tata dał na kieckę. No i mówię, że czemu tak mało? Nie? Czemu tak mało? Natomiast w momencie, kiedy jakby ta miłość rodzicielska wyindukuje, używając znowu takiej fizycznej metafory, nie? Tą miłość w dziecku, to ono wtedy dopiero zacznie poznawać, bo miłość poznaje miłość. Nie? Zarazem miłość też będzie poznawać wybrakowanie miłości, nie? Ale to jest jakby już temat dalszy, odpowiednio trudniejszy. Druga, proszę Państwa, takie ważne spostrzeżenie, jak się chce o miłości generalnie rozmyślać i patrzeć na tą papieską koncepcję, to jest rozpoznanie wartości miłości. Tak? Jak wygląda sprawa wartości miłości? Ja mówiłem tutaj, że właśnie poza kręgiem chrześcijaństwa bardzo często miłość wcale nie staje się tym, co jest wyniesione, co w hierarchii wartości stoi najwyżej. Nie? Człowiek jest taką istotą, która jest wrażliwa na wartości, ale z rozpoznaniem właściwym, tak, takim stosownym tej wartości ma generalnie trudności. I będzie miał tendencję, że albo będzie tę wartość przeceniał, albo nie doceniał. I jak myślimy o wartości miłości, jest dokładnie tak samo. Że będą ludzie, którzy będą pewne rodzaje miłości nadcenić i będzie tłum ludzi, naprawdę tłum ludzi, którzy będzie nie doceniać miłości. Będzie nie doceniać, tak? Będzie ją lekceważyć, będzie w swojej prywatnej hierarchii wartości stawiać różne rzeczy wyżej niż miłość. Tak? Sukces, pieniądze, bardzo wiele elementów, które będą przedkładali nad miłość. Na uchwycenie, proszę Państwa, wartości miłości, no, to trzeba pewnego, jak powiem, skupienia i czujności, żeby sobie to uświadomić, tym żyć, tą wartością miłości. To, proszę Państwa, czy ludziom to się udaje, czy nie, to jest najlepiej widać w sytuacji kryzysu. Jak jest miłość między mężczyzną a kobietą, tak, i ta miłość przechodzi przez kryzys. I wówczas, proszę Państwa, dopiero okazuje się, jak było z ich rozpoznaniem wartości miłości. Jeśli oni dokonają takiego aktu, a najczęściej ludzie robią takiego aktu separacji, moje dobro, moja pomyślność, twoje dobro, twoja pomyślność i nie uchwytują tego, że między nimi jest miłość, która jest warta, nawet jeżeli ona teraz słabuje, jeżeli ona teraz jest mizerna, tak? Jeżeli praktycznie jej w sensie takim właśnie przeżyciowym nic o niej mi nie komunikuje, tak? To jeżeli wiedzą, że coś między nimi takiego jest i że to ma wartość, to oni mogą wspólnie o tą wartość zawalczyć. I wtedy jest możliwość pozytywnego wyjścia z tego kryzysu. Natomiast jeśli nie rozpoznali do tej pory, do czasu, kiedy ten kryzys przyszedł, że coś między nimi powstało, jakiś nowy byt, właśnie ten byt miłości, i że on ma swoje miejsce narodzin, swoje miejsce dojrzewania, swoje miejsce osłabienia, tak? Być może śmierci nawet, bo ludzkie miłości są śmiertelne. Nie? I że o to można walczyć, o to można zabiegać, to jest zupełnie inne, zupełnie inny świat się generuje w tym momencie kryzysu niż jak powiedziałem, tacy, którzy tej wartości nie łapią. To jest, proszę Państwa, takie właściwie pytanie, które sobie człowiek musi postawić. A w mojej hierarchii wartości, gdzie jest miłość? Gdzie jest miłość? Gdzie ona jest umieszczona? Ja tu w książce podaję taki znany werset z Pieśni nad Pieśniami. Jeśli by ktoś, w polskim tłumaczeniu tak to brzmi, jeśli by ktoś oddał za miłość całe bogactwo swego domu, z pewnością nim pogardzą. Proszę łaskawie zobaczyć, że to zdanie jest tak sprytnie skonstruowane, że pozwala jakby na takie trojakie odczytanie. Że z jednej strony mogę to czytać tak, że ludzie będą pogardzać tym, kto odda wszystko za miłość. Bo w ludzkim świecie miłość wcale nie stoi najwyżej. Jako to, co jest najcenniejsze, tak? Jak oddać za to, co nie jest najcenniejsze, całe bogactwo swego domu. Drugie odczytanie, jeśli by właśnie takie to pozytywne, to uchwytujące tą cenność miłości jakoś, jeśli by ktoś chciał kupić miłość za wszystkie swe bogactwa, to wart pogardy, bo tego się nie da kupić. To ma po prostu cenę wyższą niż wszystko, co za to można dać. Tak? Właśnie. I trzecie, pogardy godzien jest także ten, kto oddaje miłość za to, co miłością nie jest. Nie? Za to, co miłością nie jest. Czyli można tutaj jakoś tak patrzeć mocno, że właśnie jak patrzymy, proszę Państwa, na przedmioty, które rozpoznajemy jako cenne, to w tym zbiorze tych przedmiotów, w cudzysłowach przedmiotów, jak to filozofowie rozumieją, że to może być wszystko, a za tym przedmiotem stać. Stany rzeczy, różne sprawy. Że, proszę Państwa, jest tutaj takie rozpoznanie, wszystko co cenne. Ale w tym zbiorze wszystko co cenne są przedmioty warte miłości. I one są inne od tej reszty. Już na starcie. Tak? Jeśli ja powiem, kocham pieniądze, no to sorry, ale nadużywam słowa. Nie? Jak ktoś powie, kocha jeść, ma jakąś wartość jedzenia, nikt tu nie zaprzeczy, nie? Prawda? I jakie zróżnicowane to może być w sensie wartości, nie? Ale to jest zupełnie co innego, jakby inna skala niż to, co jest rzeczywiście warte miłości. Nie? To, co jest warte miłości. Jak wrócić do tego początku hymnu do miłości świętego Pawła, no to właśnie dobrze widać, jak on sprawę stawia, że miłość właśnie będzie sobą przebijać, będzie nadawać sens pewnym elementom, które my rozpoznajemy jako cenne. Tak? Zachowanie heroiczne. To ludzie rozpoznają, że to jest coś cennego, bardzo cennego. Tak? Szczególnie dlatego, kogo ten czyn heroiczny dotknął w sensie takim pozytywnym, że nie życie mu ktoś uratował. Ale to będzie miało jeszcze inny sens, jeżeli właśnie będzie to robione z miłości, tak? Dopiero miłość jakby rozjarza, to trochę tak nie jak sobie można wyobrażać taką metaforę, proszę Państwa, drogocennego kamienia, tak? To jest wartościowe. Ale dopiero jak pada na to światło i to zaczyna jaśnieć, to dopiero wtedy to jest naprawdę wartościowe. Panie, nie muszę tego tłumaczyć, nie? Prawda? To jest dopiero to. To, a jeszcze jak mężczyzna na to popatrzy i wyczuwa, jak kobieta to umie wyczuć, nie? Że podoba mu się, nie? To jest zupełnie co innego. Jeszcze, proszę Państwa, jedno słówko, właściwie pojęcie, które tu jest niesłychanie ważne w ramach tego rozbudowywania tego słownika, tego wskazywania na te sprawy zupełnie podstawowe. Kategoria, proszę Państwa, miłości niedojrzałej. Miłości niedojrzałej. Weźcie, jak chcecie myśleć o swojej miłości, o cudzych miłościach, weźcie sobie to słowo, to pojęcie naprawdę na serio do swojego słownika. Że ludzie to są istoty, które dojrzewają. Dojrzewają duchowo, a z nimi dojrzewają ich miłości. I mogą być miłości niedojrzałe i miłości, które właśnie to taki magizm miłości się pojawia. Tak? Że w jakiejś perspektywie czasowej rzeczywiście widać, że miłość tym kimś rośnie. Tak? Jak ja miałbym znowu takie możliwie maksymalnie życiowe przykłady w książce, jakieś takie próbuję wywoływać, podać tej miłości niedojrzałej, to proszę Państwa, to jest takie moje prywatne wspomnienie, niedojrzałej miłości. Tak? Przed laty odwiedzałem osobę bliską w szpitalu, była po operacji, wszystko się miało ku dobremu, to było z czasów dawnych komuny, gdzie tam ta wizyta 2 godziny mogłeś być, potem cię wygnali. Tak? No i ja tam siedziałem, wszystko ku dobremu, za bardzo rozmowa się nie klei, zaczęli się nudzić. Patrzysz, kiedy już do domu możesz pójść, nie? Wszystko jest dobrze, nie ma się o co martwić. Za 4 dni ta osoba będzie w domu, będzie dobrze. Nie? Obok mnie, proszę Państwa, było małżeństwo, ten pan był po operacji sarkomy, żona przy nim siedziała, prości ludzie. 2 godziny, jak na nich patrzyłem, to po prostu, nie wiem, można zazdrościć, to się zazdrościł w takim razie. Nie? Taka pełnia dawania sobie obecności. Oni się nie nudzili. Oni się nie nudzili. A moja niedojrzała miłość taka, że zapomnij, tak, i ich miłość. To świat. I nie można powiedzieć, że nie chcę teraz tu się wybierać, tak. To niedobre, ale na tyle umiałem wtedy kochać tę osobę. I ta sytuacja to po prostu obnaża. Pokazuje, że ta miłość jest miłością niedojrzałą. I są takie szczególnie dramatyczne momenty, gdy moglibyśmy kochać więcej, a z dnia na dzień się dowiaduje, że tej osoby już nie ma, tak? Zmarła. I wtedy lubi przyjść taka myśl właśnie trudna, bolesna, że mogłem kochać więcej. Mogłem kochać więcej. Nie? Która dobrze uświadamia to, o czym tu próbuję opowiadać, że kocham za mało, ale zawsze mogę kochać więcej. Zawsze mogę kochać więcej. I są ludzie, którzy mają taką wyobraźnię. To jest, proszę Państwa, takie historie z małymi dziećmi nieuleczalnie chorymi na jakieś nowotwory. Taka historia, którą pamiętam sprzed lat, że on miał życzenie samolotem się przelecieć. Właściwie taki stan terminalny. I rodzice mu to załatwili. Lotnicy też ludzie, nie? Przewiezie dzieciaka, co ma żałować. Nie? I jak to dziecko odejdzie, w jego sercu nie będzie, że za mało kochał. Nie? Za mało kochał. Taka miłość dojrzała. Myślę, że takich przykładów właśnie tej niedojrzałości, miłości można, proszę Państwa, namnażać, bo właśnie najczęściej ta miłość jest taka. I oczywiście można sobie próbować. Jak ktoś ma odwagę, nie? Jak ktoś ma odwagę, robić taki rachunek sumienia z miłości niedojrzałych. Taki rachunek sumienia. Trudny, bo to wyjdzie trudne, że właśnie tu mogłem bardziej, tam mogłem bardziej, prawda? A z drugiej strony, to w jakiś sposób uczy człowieka miłości jako tego, co się staje w nas, tak? Co ma takie właśnie swoje wewnętrzne życie. Można, proszę Państwa, ten słownik bogacić. Miłość czysta, nieczysta. Takie pojęcie, bez którego tej koncepcji poityliańskiej w ogóle nie idzie specjalnie uchwycić. Tak? Te kategorie miłości, jak miłość właśnie między mężczyzną a kobietą, generalnie wszelkie możliwe kategorie miłości, tam gdzie są relacje międzyludzkie. Nie? To o tym można myśleć. Ja teraz żyję w nowej kategorii miłości, dziadek i wnuk, tak? No, to jest całkiem nowa kategoria miłości. Zupełnie inaczej się kocha wnuka, niż się kocha własnego syna. Tak? Właśnie nieraz jest tak, że synowie potrafią zazdrościć swoim dzieciom. Czemu ty mnie tak nie kochałeś, jak kochasz wnuka? Nie? Jeszcze mi tego nie powiedzieli, ale nie wiadomo, czy nie powiedzą. Nie, nie wiadomo. Także wszędzie, gdzie właśnie się pojawia... I mieć wyobraźnię, proszę Państwa, że to się może zdarzyć i tak samo mieć wyobraźnię co do tych wyrazów miłości. Co do tych wyrazów miłości. Nie? Takie miejsce, gdzie ja mam trochę doświadczenia, bo ja o tym opowiadam, Państwo nie jesteście tu pierwsi, jak młodym ludziom się opowiada, że można wyrażać swoją miłość współcześnie, swoją miłość przez szacunek dla drugiego człowieka. To najczęściej są takie okrągłe oczy, jak? No. A można, dlaczego nie, tak? Drugie miejsce, to ja prywatnie, ponieważ w czasach komunizmu byłem wychowywany, a oni tam mieli swoje sukcesy ideologiczne, także na mnie też to jakoś tam przećwiczyli. Proszę Państwa, ta miłość, która powiedziałem, może być w każdej relacji, miłość między panem a sługą. Nie? Państwo jesteście, już to jest z demokratycznego chowu, tak? Ta wielka bójda, wszyscy są równi, nie? No, a tymczasem to nie jest prawda. Część to są panowie, część są słudzy. Jakby tego nie nazwał, to tak jakoś jest. I można to rozpoznać i jest też możliwa tu miłość. Tak? Jest też możliwa tu miłość. W tych relacjach takich kulturowych, gdzie to było ewidentnie widoczne, tak? To są wspomnienia gdzieś tam mojej teściowej, tak? Że ich taka bliska służąca, jak ich komuna pozbawiła wszystkiego, powiedziała, że ja za panią pójdę. No ja nie mam ci z czego zapłacić. To nie szkodzi. To nie szkodzi. No. Wyraz miłości. Że może być, proszę Państwa, miłość między teściową i synową. Jak ktoś nie wierzy, niech przeczyta początek Księgi Rut. Tak? Tam jest opisana taka miłość. Niebanalnie zupełnie. Nie? Także jest, proszę Państwa, ten właśnie słownik. No i teraz ta główna myśl Wojtyły. Oczywiście jej nie sprzedam. Jak ja przyjechałem z promocją, to teraz tanio sprzedam, to co, nie? Ale nie tylko dlatego, że właśnie... Tylko, proszę Państwa, Wojtyła jest rzeczywiście... To z ręką na sercu mogę powiedzieć, bo różne książki przeczytałem. Też wydałem takie tłumaczenia, które też widzę tu, Państwo żeście sprowadzili filozofów, którzy o miłości pisali i mogę powiedzieć właśnie z ręką na sercu, że w filozofii też są możliwe odkrycia. I Wojtyła w filozofii miłości jest niewątpliwie odkrywcą, ja mocno powiem, nowej kategorii miłości. To się wydaje nieprawdopodobne, nie? Że już wszystkie kategorie miłości ludzie znają. Teologowie zasadniczo łapali tą kategorię miłości. Filozofowie to raczej nie. I Wojtyła rzeczywiście odkrył nową kategorię. I teraz proszę się ode mnie nie domagać tego, żebym ja teraz w dwóch zdaniach powiedział, na czym ta kategoria polega. Bo bym po prostu zepsuł wszystko, co tu zepsuć można. Tak? To jest, proszę Państwa, no Państwo to znacie, że inaczej smakuje zadanie, które ja rozwiążę sam, tak? A inaczej smakuje, jak mi ktoś powie, jakie jest rozwiązanie. To w ogóle nie smakuje. Nie? To w ogóle nie smakuje. Nie? I tu jest bardzo podobna sytuacja. Pójść tropem Karola Wojtyły, żeby odkryć właśnie to jego odkrycie. Odkryć to jego odkrycie. Że właśnie rozsądną rzeczą jest właśnie nie mówić teraz tego Państwu. Ja w jednym miejscu, gdzie o tej książce mówiłem, to ten, który mnie zaprosił, się na mnie prawie obraził. Mówi, ale Pan nic nie powiedział o tym, co Wojtyła zrobił. Ja mówię, no bo ja właśnie nie chcę Was pozbawiać radości tego odkrycia. Ja chętnie się zjawię za rok. Jak wy przeczytacie książkę, się namyślicie i pogadamy o tym odkryciu wtedy, podyskutujemy, tak? To wtedy będzie to miało ręce i nogi. A tak, no to po prostu w paru zdaniach sprzedam. Ileś osób to usłyszy, jaki ten ton, który o tej miłości czasem w kościele słychać tu i tam i powie, Nic w tym nie ma takiego nowatorskiego, a naprawdę jest. Czyli ja tu się tak ustawiam, no, jak się Państwu to nie podoba, no to trudno zniosę. Natomiast co jeszcze jest tutaj ujmującego? To, co właśnie ojciec Krzysztof powiedział, co w książce próbuje robić, mianowicie, proszę Państwa, Wojtyła zostawił myśl jak prawdziwy myśliciel. Są tacy w tej grupie myślicieli, jest taka wąska podklasa myślicieli, którzy zostawiają myśli, jakie można myśleć dalej. Są tacy filozofowie, którzy zostawiają takie myśli, że tylko je można powtarzać. Byście mi zauroczonym, a nawet uwiedzionym. Ja znam iluś uwiedzionych filozofów. Sam się musiałem z jednego takiego uwiedzenia z dużym trudem wykręcać w swoim życiu, nie? A nas oni nie interesują. Interesuje właśnie taki sposób myślenia, że możesz myśleć dalej. W jaki sposób to jest możliwe w przypadku Jana Pawła II? Ano w taki, że on zostawia pewną metodę. Pewną metodę myślenia, która odwołuje się do bardzo szczególnego rodzaju czytania Pisma Świętego. Zacznij według Wojtyły, według tej jego metody medytować nad pewnymi fragmentami Pisma Świętego. To się okaże, że zacznie się czegoś dowiadywać o ludzkim świecie. Czyli w sensie filozofii człowieka zyskujesz, antropologii zyskujesz wiedzę. Tak? Możesz myśleć myśl dalej właśnie w taki sposób. On to zostawił taki właściwie wzór tylko na początku tych kateches środowych mężczyznom i niewiastom stworzył. Gdzie on bierze te zupełnie taki ten elementarny obraz z początku Biblii, jak ludzie są nadzy, nie odczuwają wstydu i analizuje w taki sposób ten obraz, że zaczyna budować swoją, można powiedzieć, swoje rozumienie człowieczeństwa. Jak rozumie człowieka. Ja bym, proszę Państwa, chciał coś takiego też tutaj zademonstrować. Mianowicie spróbować właśnie idąc tym tropem właśnie Karola Wojtyły Państwu opowiedzieć taką historię z Pisma Świętego, która pewnie jest Państwu znana, przynajmniej części, bo część, to rozumiem, tutaj są tacy, co Pismo Święte czytują. Historię Tobiasza i Sary. A jak miałbym swoimi słowami tak ją jakoś zatytułować, to bym powiedział, że to jest historia o gościu, który się zakochał w swojej przyszłej żonie, zanim ją zobaczył. Co się wydaje nieprawdopodobne, nie? Co się wydaje nieprawdopodobne, że to się nie da. Że to się nie da. No będę próbował przeczytać Państwu właśnie ten fragment, mam tutaj ileś cytatów z tej księgi, gdzie proszę Państwa, można tak to czytać. Jak Państwo, ci, którzy znają historię, no to muszą posłuchać streszczenia. Sara jest kobietą głęboko nieszczęśliwą, tak? Jest opanowaną przez złego ducha i tam nie ma żartów. Ona po prostu zabija w noc poślubną kolejnych mężów, którzy no właśnie się pojawiają i ma już na sumieniu chyba 7, tak? I Tobiasz wygląda, że będzie 8. Jak wygląda to zakochanie? Bo to jest najbardziej pasjonujące. Jak Państwo wiecie, Tobiasz odbywa podróż z takim swoim towarzyszem, jest zarazem aniołem, tak? I na którymś z postojów ten anioł mu sugeruje, żeby on się właśnie za tą Sarę wydał, żeby ją poślubił. I mówi, tak ją zachwala. Ty spośród wszystkich ludzi jesteś najbliższym jej krewnym. Ona należy do ciebie. Prawnie ci się należy wziąć ją za żonę. Wiem, że Raguel nie będzie mógł ci jej odmówić lub zaręczyć z innym. Tak? Te sformułowania, proszę Państwa, najbliższym krewnym, no więc to w sensie dosłownym, to są jakieś reguły zawierania małżeństw wśród Żydów w czasie tej diaspory asyryjskiej. Natomiast jak tą księgę czytamy niedosłownie, jak ją czytamy jako pewnego rodzaju no właśnie opowieść, tak tą księgę czyta i komentuje Maria Szamot w książce Oto ty Adamie, że cała ta opowieść jest właściwie historią w taki narracyjny sposób opowiedzianą, historią rozwijania ludzkiej ufności. Tak? Rozwijania ludzkiej wiary, ufności jako no właśnie tego elementu, który też w nas dojrzewa. I jeśli tak to się czyta właśnie niedosłownie, no to sprawa tego powinowactwa jest tutaj ciekawa, tak? Tego powinowactwa, które, na które tutaj ten towarzysz Tobiasza wskazuje. Nie wiem, czy Państwo żeście kiedyś myśleli o miłości seksualnej w perspektywie takiego, takiego głębokiego spowinowacenia duchowego ludzi. Raczej myślimy o tym, jaka ona ładna, nie? A nie, czy nie wiem, jak to jeszcze inaczej opowiedzieć. To, proszę Państwa, jest cały taki wielki temat. Nie wiem, czy macie jeszcze do mnie cierpliwość. Taki wielki temat zaręczania się. Kiedyś to było coś takiego, potem w kulturze to zmarło z wielką szkodą dla sprawy. Mianowicie na początku to człowiek jest zauroczony wdziękiem tym, co widać najbardziej na zewnątrz i to od tego mu się w głowie kręci. I kultura swojej mądrości wypracowała ten okres zaręczy, że rok sobie dajcie na poznawanie siebie. No, takie głębsze poznanie siebie, no nie tylko to, co widać i co uroczy. No i ludzie są przechowywane takie właśnie opowieści. Tam mi kiedyś studenci tam ileś opowiedzieli. Jak ja opowiadałem im historię właśnie zaręczyn, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, z opowieści mojej żony, dziadka czy pradziadka jej, że on chodził do jakiejś dziewczyny i przyszedł panny, się starał o jej rękę, przyszedł w okresie Bożego Narodzenia, ona łuskała orzechy, jadła i na końcu powiedziała, on zadał jej pytanie, a mnie nie poczęstuje? Ona mówi, dla ciebie to może być to i tą kubkę tych łupinek, które natłukła, to przesunęła w jego stronę, mówi, możesz to wyrzucić. No i właśnie wieść rodowa, ta legenda rodowa głosi, że dziadek już więcej tam się nie zameldował. Dziadek był mądrym człowiekiem, bo ja już był wtedy młody, tak? No to jest tak, jak właśnie są te porady takie ludowe. Zdenerwuj go. Zdenerwuj go. To jest bardzo mądra porada. Zagraj z nim w karty. To jest też bardzo mądra porada. Ja rozumiem, nie, że to mam komentować, bo to jakoś każdy łapie samo, co tu chodzi, prawda? Że będziesz z tym drugim całe życie. Jak będziesz znosiła jego agresję, jego gniew, tak, jego stresy? Zobacz, jak to działa. Nie? Tak? Jak będziesz grać z nim w grę, to jest banalne, ale jak gra łapie, jak cię bierze to granie, nie? Bo tam nieraz, ja wiem, z wnukiem, nieraz ci nie zależy, bo mi się cieszy, że wygrywa, nie? Prawda? Ale jak mu zależy, jak mu rzeczywiście zagra z tobą, to będziesz widziała, jak on się będzie zachowywał, jak będzie dążył do sukcesu. I jak się w stosunku do ciebie ustawi. To może się nie podobać ten wynik tej gry, ja wiem, proszę Państwa, ale tak ludzi instruowano i to było mądre w kulturze, w której było wiadomo, że tam żadnych rozwodów, żadnych rozstań. Całe życie z nim będziesz. Jak ci się przestanie podobać, to też z nim będziesz. Rozumiecie, o co tu chodzi? Chodzi o to, że człowiek ma pewną głębię i że trzeba tą głębię poznawać. Trzeba tą głębię poznawać. Nie? No i teraz właśnie, jak już wiemy, że jest ta głębia, no to gdzieś tam na jakimś poziomie, gdzieś bardzo głęboko jest to sedno tego, co określa mnie, tak? Biblijnie mówiąc, to moje imię. No i teraz w jakiej ono jest w relacji do tego imienia, do tej głębi tej drugiej osoby? I jak w tej opowieści właśnie tutaj jest takie sformułowanie, że od wieków ona jest przeznaczona dla ciebie. Tak? Od wieków jest przeznaczona dla ciebie. To znaczy, że Stwórca, stwarzając tych dwóch ludzi, stworzył taki rodzaj ich imion, że oni są jakoś spowinowaceni. nie jak tam, że koligacje rodzinne, tylko spowinowaceni w tej rzeczywistości, ducha. Ona jest krewną z pokolenia i z domu ojca, tak? No i proszę Państwa, jak on potem dalej mówi, ten anioł opowiada, że urodzi ci dzieci, będą te dzieci ci jak bracia. No, jak te dzieci są jak tam bracia? Nigdy nie są. Chyba, że chodzi o tą głębię. Tak? Że jest jakieś takie powinowactwo w perspektywie rodowej. Że to rzeczywiście o coś zupełnie fundamentalnego chodzi, ale obiecałem o tym zakochaniu, zanim zobaczył. Nie wiem, jak to tu wygląda. A kiedy Tobiasz słuchał słów Rafała, że ona jest jego krewną z pokolenia i z domu ojca jego, zapłonął ku niej wielką miłością i serce jej przylgnęło do niej. Jak to jest możliwe? Nie widział. Tam historia zna takie przypadki, że jak tam król wybierał księżniczkę, to przyjeżdżali i mieli przynajmniej portrety, nie, porobione. A dobrze Państwo wiecie, że to na tym poziomie tego wdzięku seksualnego to się nie da. Bo ty sobie uruchomisz wyobraźnię, jak ktoś będzie mówił, to jest ładna laska i tam opowie wszystko. Ty ją sobie tak wyobrazisz, że jak przyjedziesz, zobaczysz szczękę masz tu, prawda? I to na pewno nie tak. Więc jak inaczej? Proszę sobie wyobrazić inną narrację, że opowiada i opowie, wychwala elementy sylwetki moralnej. To, co nazywamy cnotami. Nie? Opowiada o jakiejś cnocie, o szlachetności tego człowieka. O to już prędzej. Nie? Może się nie zakocham, ale o, ja by taki był. Nie? To by było dobrze. To by było dobrze. Ale tu też nie o to chodzi. To serce tego Tobiasza przylgnęło do tej kobiety wtedy, kiedy on zaczyna myśleć o tym, w jakiej ona jest sytuacji. A w jakiej ona jest sytuacji? Ona jest, proszę Państwa, dokładnie w takiej sytuacji, o której czytaliście, albo wam dziadkowie czytali, a byliście mali. Że jest piękna królewna, którą w tej swojej wieży trzyma zły smok. I musi przyjechać rycerz, który ją wyzwoli. Uciemiężona niewinność. Zły duch, który ciemięży niewinność tej dziewczyny. I ten Tobiasz się zrazu boi, lęka się, no bo w końcu wie, co tam z tymi poprzednimi mężami się działo. Ale w końcu ten anioł mu dodaje otuchy, powie, nie bój się. Pokonasz demona. Tak? Pokonasz demona. I on, proszę Państwa, jak tam z dalszej tej historii wynika, rzeczywiście tak się zachowuje, że tego demona pokonuje, tak? Pokonuje w bardzo szczególny sposób. Się modlą, tak? Noc poślubna, oni tu sobie klękają, pacierze mówią. Nie? To jest coś. I jak teraz, proszę Państwa, ta Sara odpowiada na miłość tego człowieka? No, ja myślę, że paniom to chyba na wyobraźnię, jak to weszło, to chyba sobie potrafią wyobrazić, o co tu chodzi. No, takiego rycerza mieć, która by nie chciała. Niech się zgłosi. Nikt się nie chce zgłosić. Nikt się nie chce zgłosić. Takiego rycerza. Ktoś z Państwa oglądał ten film Ogród Luizy? On do kina chodzą. W kinach to krótko grali, ale naprawdę zobaczcie sobie. Nie wiem, czy macie możliwości, ale ja to moim studentom, w sensie też ty możesz wyświetlić na spotkaniu. To jest naprawdę wspaniały film, który pokazuje w takich trzech odsłonach właśnie sprawę niewinności. Jedna z tych scen to właśnie jest też uciemiężona niewinność, którą przychodzi i bierze w opiekę mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, męski typ. Tak? I oczywiście on w sercu tej dziewczyny, no właśnie budzi się miłość do tego człowieka. Budzi się miłość. Taka historia Tobiasza współcześnie opowiedziana, no bo on tam z tym Tobiaszem byli mało wspólnego, bo w tym filmie to jest jakiś taki no, człowiek z gangu, krótko mówiąc, tak? jakiś praktycznie przestępca, nie? Praktycznie przestępca. Czyli jest sprawa, tu proszę Państwa, nie wiem, czy ten cytat znajdę. Powiedzieli kolejno amen, amen, a potem spali przez całą noc. Teraz do panów. Widzicie męskość tego Tobiasza? Żadnych wymuszeń zbliżenia, nic, nie? No, to jest męskość. To jest męskość. I ta kobieta umie to docenić. Bo jak miałbym psychologizować i powiedzieć, co jest przyczyną tej jej nieszczęścia, to przypuszczalnie jakieś fatalne przeżycie związane z męską nieczystością, z męskim pożądaniem. Że to było miejsce, przez które ten zły się po prostu wgarnął do niej. I ona każde zbliżenie reaguje w taki sposób, jak modliszka reaguje, nie na swojego partnera. Tylko tutaj jest przed, zabije, zanim coś się tu jeszcze wydarzy. Nie? Czyli Państwo widzicie, taki przykład tu wywołałem, gdzie można myśleć właśnie, myśl Wojtyły dalej. Dlaczego dalej? Dlatego, że można myśleć o takiej miłości osobowej, takiej miłości, która, w której strasznie ważna jest indywidualność, ta niepowtarzalność tej drugiej osoby. Tak? Tego, że ta osoba ma jakiś swój taki profil ducha i że ostatecznie on jest tutaj do poznania, do zachwycenia i ta wola, że ty będziesz temu służyć. No dobrze, to rozumiem, że reszta dyskusji.
Spójrz, czas, rozumiem, że ten wątek z tym, że mężczyzna jest jak rycerz, kobieta jest ta, która potrzebuje rycerza, żeby być wyzwoloną, no was jakoś pobudził. Więc w związku z tym właśnie teraz czas na pytania, nie? Jakby z tym, co usłyszeliśmy, albo ewentualnie wasze jakieś dopowiedzenia, czy coś intuicje. Więc za bardzo zapraszam, żebyśmy skorzystali z tego czasu, tak wspólnie zastanowili się, też odkrywali tę miłość.
Panie profesorze, chciałem zapytać, jak pan ocenia próby takiego w cudzysłowie zaimportowania walentynek do Polski czy do Europy, bo samo zjawisko jak tak i lubię.
Wie pan, nie, ja już jestem w trzecim wieku, nie? Jak to jest, ten uniwersytet trzeciego wieku dla staruszków. Czyli ja jestem w takiej kategorii...
To jest prosta pytanie.
A, przepraszam, no.
I chodziło mi o to, no bo też w Kościele katolickim zdarza się właśnie ta próba przejęcia walentynek na sposób chrześcijański, na przykład w Kościele Świętej Anny, tam jest kościół akademicki i próbują właśnie każdego roku 14 lutego przejąć to święto i je wykorzystać na chwałę Bożą. To się jakoś niespecjalnie udaje. No ale pańskim zdaniem jest to jeszcze do uratowania.
To znaczy się mówię, nie mam zdania na ten temat, bo jestem w tej grupie wiekowej, na której już walentynki nie robią naprawdę żadnego wrażenia, więc no nie mam zdania. Wie pan, no, układ taki, że jak coś z czymś rzeczywiście nie ma interakcji w życiu, to trudno teraz się tutaj mądrzyć tam, że jesteś profesorem, no to możesz też i o walentynkach. No nie mogę, no nie taki, co to więcej wie, nie? Nie mogę, bo po prostu tym nie żyję, natomiast generalnie nad zakochaniem, to ja się zastanawiałem, rozmaite rzeczy, myślę, są tutaj ciekawe do powiedzenia, w sensie takim, że jest taki opis zakochania właśnie Jana Pawła II, który, jak ja studentom opowiadam na wykładzie z filozofii miłości, to zaczynam od tego, że Państwo słuchajcie i każdy z Was był na pewno zakochany, czy on to opisuje tak, że się w tym odnajdziecie? Jeśli się odnajdziecie, no to jest taki dobry test, że tego kogoś ja mogę posłuchać, bo on wie, zna tą rzeczywistość, którą opisuje. Zna tą rzeczywistość, którą opisuje. Także też właśnie poświęciłem rozdział opisowi tego, jak to właśnie Jan Paweł II to zakochanie rozumie, jakie młodym ludziom opowiada i rzeczywiście... No nic więcej o tym nie powiem, bo to jest też, no właśnie Państwo musieli mi to przeczytać i powiedzieć, no rzeczywiście temu ufam, czy nie? Natomiast te takie właśnie, wie Pan, te takie ruchy w kulturze, które się dokonują wkoło sprawy miłości seksualnej, to oczywiście one są wielorakie i no takie, że to temat na osobne takie rzeczywiście spotkanie, rozmyślanie o tym i no, takie, że grożą rozmaicie młodym ludziom, ale, ale też są takie miejsca, myślę, gdzie, gdzie stwarzają szanse.
Panie profesorze, pana chciałbym zgłosić taki wątek tego, że bycia agapów, krótko mówiąc, z miłością lub bez. I pan użył takiego sformułowania, że jakby czujemy to, że jakby kiedy ja umyję te garnki z miłością, to jest jakby jakiś inny akt już. I ja jakoś to czuję, natomiast czy mógłby pan jakoś rozwinąć tę myśl?
No w perspektywie wie pan, żeby zostać przy zmywaniu garnków. Żeby zostać przy zmywaniu garnków, to każdy z państwa wie, jak to dalej wygląda. No z jednej strony nas jak rodzice wychowują, to nas uczą, przynajmniej nie tak wychowywali, nie wiem. To cię uczą, że, różne, że trzeba różne rzeczy robić, to swój obowiązek, masz to wykonywać codziennie i tak dalej. Nie? I to wtedy ma taki charakter czynu, który moralnie możemy wycenić. Tak? On jest lepszy, gorszy, wszystko jest dobrze. Natomiast generalnie w tym naszym działaniu tego typu może być też tak, że to był czyn inspirowany miłością, że ja rzeczywiście matce chciałem pomóc, tak? Czy mojej żonie chciałem ulżyć. I potem to się zamienia no, też w coś, co się powtarza, że pojawia się no, właśnie ta powtarzalność, o której mówimy, że to jest obowiązek, ale z tą powtarzalnością się wiąże pewne niebezpieczeństwo, że po prostu emocjonalnie skostniejesz w tym fragmenciku swojego życia. Że ta miłość w tym miejscu drętwieje, że owszem, będziesz to robił, prawda, ale tego żywego motywu nie będzie. No i wtedy trzeba po prostu walczyć z tą drętwotą.
Rozumiem, ale bardziej chodziło mi o wątek tego, bo mi się wątek tego, że jakby sam czyn jest inny, tak? Czyli że kiedy ja robię coś z miłością, to jest już coś innego niż kiedy robię to bez miłości.
Tak, ja uważam, że to
jest. Znaczy, pojawia mi się taka paralela w ogóle, że pomiędzy. Dużo wątków jakoś mi się pomieszało, kiedy pan mówił, to jest bardzo ciekawe. Ale że kiedy. Miałem takie skojarzenie z tym, że jakby kiedy wykonuję coś z miłością, jakby to tym się skojarzyło z duchem, że jeżeli ja wykonuję czyn jakby w duchu jakiś uczynek, wtedy on ma inne znaczenie wtedy we mnie wewnętrznie niż czyn, który jest wykonywany bez ducha. To znaczy chodzi mi o jakby ten problem, który opisuje święty Paweł, czyli prawa, które jest martwą literą i prawa, które jest wypełnione duchem. Znaczy ja rozumiem, że moja wypowiedź
nie jest bardzo ważna. Nie, to mówienie praktycznie o tym samym, nie? Bo duch dla Pawła to właśnie jest duch miłości, nie? Także mówimy o tym samym.
Jakoś powodu na to, że to naprawdę jest coś zupełnie innego.
No ale to jest, są ludzie, żeby zostać w kręgu naszej wiary, tak? Są ludzie, którzy będą deklarować miłość do Pana Jezusa. Nie? A tak naprawdę kochają, czy tylko wierzą w Niego? Jest różnica. Nie? Jest różnica.
Ja też, jak mówię tutaj, bo też a to porabka, ja tak rozumiem jego wypowiedź, że jakby Pan użył tak dokładnie sformułowania, może to jakby tak wyjaśnić, czy jakby, że Pan użył, że jest różnica jakościowa, która polega na tym, że jakiś czyn bez miłości to jest nicością, a jak właśnie jest miłością, to ma pewną jakość, nie? I jakby czym to jest, jakby robimy to samo, nie?
Robimy to samo i w porządku ludzkiego świata, tak jak podałem ten przykład z tym diamentem czy z tym drogim kamieniem, w porządku ludzkiego świata fakt taki, że ja pozmywałem naczynia, jest czynem dobrym. Tak? Jest czynem dobrym. Ale tego światła jeszcze nie ma. Światło dopiero się pojawi wtedy, jeżeli to będzie jeszcze z miłości.
Czyli w tym kontekście treści istotne jest w tym, żeby w sobie utrzymywać intencje.
Ja bym nie chciał, żeby pan to moje mówienie o tym czynie miłości tak odebrał, że ja tu jakąś instrukcję chcę.
Nie,
ja właśnie ja wolał instrukcji nie i w sensie takiego śledzenia siebie, no też nie. No po prostu my tak żyjemy, że dlatego jest zasadną rzeczą mówić, że te nasze miłości są niedojrzałe, że są takie sytuacje, gdzie my spontanicznie dajemy serce i nie musimy wcale się zastanawiać, wiadomo, że to jest czyn z miłości. Tak? Że rzeczywiście ten wkład serca tam jest, nie? A są takie, gdzie no, na zimno kalkulujesz na przykład. No, i wtedy się no, nie da powiedzieć, że w tym jest miłość. Nie? To jest kalkulacja, coś co wyrosło. Nie? Że to się opłaca, to się nie opłaca. No, ja jej to zrobię, ona mi to zrobi. Nie? Prawda?
Ktoś jeszcze ma jakieś pytania?
Ja mam tylko
dużo jest pytań.
Chodzi mi o ten fragment z księgi Tobiasza. Jak tam jest powiedziane, że Alfa mówi, że ona jest ci przeznaczona
tam od wieków, tak?
Właśnie, bo nie do końca tutaj mi się to chyba zgadza. W takim sensie, że z tego, co mi wiadomo, Kościół mówi, że jakby Pan Bóg daje nam wybór. Że to nie jest tak, że ja nie wiem, gdzieś na drugim końcu świata mam tą swoją drugą połówkę, tylko to równie dobrze może być ta, a równie dobrze to może być ta dziewczyna, w zależności od tego, którą ja sobie wybiorę. I właśnie tego nie do końca rozumiem w tym kontekście miłością odwieczną.
Ja też tego nie rozumiem. Nie, bo pan dotknął najtrudniejszej tu sprawy. No po prostu są takie sytuacje, gdzie patrzysz na tą przypadkowość, tych, jak ludzie się wiążą, tak? Gdzie widzisz te elementy takie niesłychanie, no tylko powierzchowne. Nie ma tam żadnego powinowactwa. Nikt mi nie wmówi, że ci młodzi ludzie są w stanie to na takiej głębi funkcjonować, tak? A z drugiej strony no, wiem, że człowiek jest tak skonstruowany, że ta głębia rzeczywiście w nim istnieje, że on to imię ma i że ta perspektywa wieczności jest tutaj też przed nami otwarta i być może przed niektórymi naszymi relacjami też. Nie? Ale my nie mamy takiego dostępu poznawczego, tak, żebym ja odpowiedzialnie mógł powiedzieć w tej sytuacji to tak jest, w tej tak nie jest. Tak? Ja raczej jestem skłonny patrzeć na to, że naprawdę opatrzność ma swoją moc i siłę i nawet to, co nam się wydaje przypadkowe, niekoniecznie przypadkowym z punktu widzenia opatrzności być musi, tylko przypadek jest takim potężnym narzędziem działania opatrzności. Nie? I jest znane takie doświadczenie, w książce o tym trochę piszę, takie doświadczenie małżeństwom, że mówią, no jak to w ogóle jest, czujemy, jakbyśmy sobie byli przeznaczeni właśnie od wieków, że sobie nie umiem wyobrazić, że przeszedłbym przez życie nie przechodząc go z tobą, a z drugiej strony tak niewiele trzeba było, żebyśmy się rozminęli. I ta podwójność, taka paradoksalność tego doświadczenia, że z jednej strony no, jesteś, no czujesz, że jest, sprawa jest, dotyka tej głębi, a z drugiej strony jak myślisz o tych no, banalnych przypadłościach życiowych, że akurat żeśmy do jednej szkoły chodzili, na jednych studiach żeśmy się znaleźli, albo że wtedy na te wakacje jakbym nie pojechał, to bym się nie To jest rzecz naprawdę taka tajemnicza i ona jest nieprzejrzysta dla mnie zupełnie. Tylko, no, wyczuwam, że coś takiego jest i tyle. Proszę bardzo.
Chyba też zaczęłam to wyczuwać. W tym sensie, że jakby nie ma... Jakby,
nie, tu nie ma żadnego takiego poznania.
Jest tak jakby, no, że z jednej strony mamy wybór, a z drugiej strony jakby to jest gdzieś tam...
Nie, wie pan, wybór to my zawsze mamy, tylko chrześcijaństwo uczy... Jak powiem, powagi tego wyboru. Natomiast współczesna koncepcja wolności, którą państwo w głowę wkładają, nawet nie wiecie, kiedy wam to włożyli, to jest tak, że ty masz wybór, ach, ile ty masz możliwości. A chrześcijaństwo jest brutalne. Pan Bóg? Albo? Mam kończyć? No. Koniec. Chybisz? Albo trafisz. To jest wybór. To jest wybór.
Tak, ale nawet z Panem Bogiem jest tak, że Pan Bóg daje nam wybór odnośnie tego, jak mówię teraz w kontekście relacji, no, męsko-męskich. Nawet jeżeli jestem z Panem Bogiem, to mogę wybrać albo tą, albo tą. Jakby to jest właśnie o tym, co mi chodziło. Jakby, bo rozumiem, że no jest to znaczy albo Pan Bóg, je... albo, albo nie Pan Bóg. W sensie albo dobre, albo zło. I tutaj nie ma innej drogi, ale są takie, jakby w tym wejściu to dobro, są kolejne ścieżki, gdzie mogę jakby tam sobie...
No tak, ale dobrze jest w tym przekonaniu o tej własnej wolności jeszcze pamiętać, że jest opatrzność, która wie lepiej niż Pan, tak? I to wiele zmienia, tak powiem. Proszę bardzo.
Ja bym chciał wrócić w takim razie do tego starego świata, bo jeszcze przed wojną moja babcia tak poznała swojego męża, mojego dziadka, że dostała list polecony. Pani, tak, i proszona jest o stawienie się w urzędzie stanu cywilnego i w kościele.
W głowie nie mieści, a tak było.
Było,
oczywiście.
To, co mnie najbardziej tak zaciekawiło, zdziwiło albo zszokowało, że te kobiety w tamtym czasie nie uciekały.
Tak, i wiele z nich.
I nawet mówi, że wszystkie koleżanki ich zazdrościły, bo była najstarsza, bo miała już 18 lat. I wszystkie sąsiadki powychodziły za mąż, a ona nie. I mogła już spokojnie, tak z podniesioną głową, tak, przejść ulicą i wszystko. No, tak. I nawet się ucieszyła. Znaczy, w tym sensie, że nie uciekła, mimo że to był gość, którego nigdy w życiu nie widziała.
To jest...
On się dogadał z rodzicami i super małżeństwo. 60 lat.
No tak, dokładnie. To jest coś, co właśnie do tego tematu, co poszerza ten temat, który Pan wywołał. Jak Państwo pamiętacie z tego skrzypka na dachu, to oni też wspominają i mówią tak, zobaczyłem Cię pierwszy raz w dzień ślubu. On tak śpiewa. Zobaczyłem Cię pierwszy dzień, a ja byłam bardzo zawstydzona, ona mu odpowiada i tak dalej. Tak. Bardzo często właśnie te małżeństwa zawierane przez rodziców, tak? I ja rozumiem, że współczesnemu młodemu człowiekowi o tym mówić to po prostu ryzykować wszystko, ale Pan mnie tutaj odwagi dodał tym wywołaniem swojej właśnie babci. Proszę Państwa, było bardzo wiele sfatanych małżeństw, które były szczęśliwe. To się może młodym ludziom wydaje nieprawdopodobne, bo współcześnie o sfataniu zapomni, sami wybierają, a potem się okazuje, że no, po 3 latach nie z walizką do mamy wraca. Matka mówi, a ty co tu szukasz, nie? Tam, zobacz, kiedy powrotny jedzie, nie? W końcu z nim masz żyć, nie? O co, proszę Państwa, tak naprawdę chodziło w tych małżeństwach sfatanych? Te swatki zadawały banalne pytania, które nam się dzisiaj wydają tak jak te pytania, jak te propozycje, zagraj z nim w karty, tak, albo coś tam jeszcze, że one są bez sensu, one były głęboko sensowne, bo pytanie, czy takie pytanie, czy coś nie jest przedmiotem obrzydzenia, tak, wstrętu w tej drugiej osobie. No bo jak się pojawia wstręt, no to wiadomo, że relacja, w której jednak seksualność ma swoją rolę do odegrania, jest praktycznie, to będzie źle. Więc jak pytanie było pozytywna odpowiedź na pytanie, że nie odczuwa żadnego wstrętu, no to potem wchodziła taka umiejętność, którą posiadali rodzice, a dzieci nie, ocenienia sylwetki moralnej tego przyszłego męża czy przyszłej żony dla mojego sfatanego dziecka. Że patrzyłeś, czy on jest lojalny, czy on jest solidarny, czy on będzie stały. No to coś, co młody nie ma. Jak młody przyprowadzi na kolację swego przyszłego pana, tak? To rodzice dojrzali, patrzą po sobie, już wszystko wiedzą, nie? A potem młody mówi, ale wy to tak tendencyjnie go oceniacie. Nie, oni go nie oceniają tendencyjnie. Oni nabrali w ciągu życia pewnej znajomości drugiego człowieka i zdolności oceniania dość trafnego. I jak teraz tym rodzicom chodziło rzeczywiście o dobro ich dzieci, a nie tam o to, żeby grunty się stykały, nie? To proszę Państwa, to się Lewis daje dobre świadectwo tego w Czterech Miłościach, że on pisze, że bardzo wiele naszych dziadków i babć tworzyło małżeństwo, w którym na początku nie było żadnej fascynacji seksualnej, było lata uczciwego, wspólnego podejmowania kłopotów, jakie przed nami życie stawia. I w trakcie tego właśnie wspólnego, solidarnego bycia, gdzie sprawa moralności naprawdę miała znaczenie, tej klasy moralnej tych ludzi, pojawiała się miłość. Pojawiała się miłość.
To ja mam tutaj takie pytanie a propos, bo to tak samo wyszło. No bo w takim razie dochodzimy do czegoś takiego, że jeżeli jakby miłość to jest właśnie nie tylko, nie wiem, uczucia, emocje i tak dalej, tylko też jakby jakby wybór, tak, osoby i jaka jest zbieżność, nie wiem, osobowości, charakterów, decyzja na to, że, nie wiem, z taką osobą chce być, to czy myśli Pan, że jakby możliwe są takie, nie wiem, relacje, związki, właśnie takie strasznie racjonalne, że ja tutaj widzę potencjalnego kandydata, przeanalizowałam sobie wszystkie jego cechy, analiza, jakby wiem, że nie wiem, chcę wyjść za mąż, bo coś tam.
Nie, ja muszę powiedzieć szczerze, że ja bym się nigdy nie odważył wyswatać mojemu dziecku kogoś. Ja umiem docenić te sytuacje, jakie one miały miejsce, ale ja jestem z takiego czasu, gdzie jednak no to ten jego głos serca, czy jej głos serca, bym, no, miejsca na to bym zdecydowanie zostawił. Także w takie te właśnie tak racjonalnie wydedukowane, no to jest, no, bo to jest cały czas pytanie, no, czy kochasz, czy kalkulujesz, nie?
No ale jakby to kalkulowanie później też jest, tak? Bo to, no bo to jakby wychodzi. To o czym Pan mówił, że właśnie...
Ja chciałem powiedzieć tylko tyle, że zróbcie co możecie, żeby tego swojego przyszłego czy przyszłą rzeczywiście maksymalnie poznać. To jest mój przekaz. Natomiast, żeby kalkulować na zimno, że mam znajomy tego i tego i ja teraz sobie wybiorę, to tego nie chciałem tu powiedzieć. Jeśli tak, to proszę o kasację, bo to nie. Tego nie chcę powiedzieć. Bo ja jednak wierzę w to, że miłość jest sprawą serca i serce musi zagadać. Nie? No musi zagadać. Jak nie zagada, to wtedy no jednak to, że ta era tych małżeństw swatanych przeminęła, no jakieś powody dla tego były, że oprócz tych iluś, gdzie to się udało, no była cała rzesza ludzi nieszczęśliwych jednak. Nie? I to, że kultura poszła potem no, w to, co Państwo no, dzisiaj na Was to spada, to okropieństwa, ta przesada w drugą stronę, no to jakieś powody ku temu rzeczywiście w tej kulturze XIX-wiecznej były, gdzie właśnie... No podporządkowano tą rzeczywistość miłości seksualnej bardzo często temu, czemu nie wolno jej podporządkować, nie? Wyrachowaniu pieniędzy, posagu, takie te kalkulacje finansowe, czy mi się opłaca za niego wyjść, no to straszne były. To było okropne, także nie chcę tu opowiedzieć, że XIX wiek taki cudowny wiek, że ojca wysłałem i mi załatwił wszystko. Nie, to tego nie chcę.
Ja mam jeszcze takie pytanie, chyba kilka zobaczymy. Pierwsze to też, nie wiem czy Pan gdzieś to mówił, ale tak dla mnie zastanawiające jest skąd Karol Wojtyła, będąc księdzem, żyjąc właśnie w celibacie, miał takie głębokie spojrzenie na taką miłość i że potrafił to właśnie dobrze opisać. I coś, co tak naprawdę inspiruje i daje dużo światła właśnie na te relacje z
Nie, to rzeczywiście daje bardzo dużo światła, bo ja na własnej skórze to przerabiałem, jak się te mężczyzną i niewiastą pojawiły, ja to zacząłem czytać, już ten cykl tych zapewne 3 lata trwały, nie? Na samym początku. To ja miałem wtedy, ja nie wiem ile stażu małżeńskiego, no dobrych kilkanaście lat. Jak pod koniec tam jest taki motyw, niekoniecznie chcę opowiadać detale, ja to czytam i sobie myślę, skąd on to wie. Ja do tego doszedłem po 13 latach małżeństwa, na przykład, jeśli by o mnie chodziło. Tak? On nie ma tego doświadczenia, on to wie skąd. I to pytanie za mną bardzo długo chodziło. To jest oczywiście jakieś takie pytanie, na które takiej pełnej odpowiedzi nie poznamy. Natomiast ja bym powiedział tak, że on jednak sprawę swojej seksualności przeżywał niezwykle prawdziwie jako ksiądz, niezwykle czysto i go to kosztowało dużo zdrowia. I to stworzyło moim zdaniem w nim taki background, że on o tej rzeczywistości wiedział o wiele więcej niż ci młodzi ludzie, którzy tego za sobą nie mieli. Tego, że ta rzeczywistość seksualna to jest taka rzeczywistość trudna w człowieku, tak? I, no i z tym trzeba się w jakiś sposób zmierzyć. Nie? I to moim zdaniem jest, w tą stronę trzeba wyszukać odpowiedzi, nie? Bo że jest rzeczywiście właśnie takie jego rozumienie tej rzeczywistości, które bierze się z perspektywy, jaką posiada. No bo on posiada perspektywę celibatariusza, tak? Mężczyzny niesłychanie witalnego, który wiadomo, z witalnością seksualność też idzie w parze, w sensie tej siły przeżyć. I to szczególnie wychodzi, jak się czyta te jego rozważania o czystości. No to po prostu widać, to tam jest jak na tym dłoni, że tutaj on się, jak powiem, na własnej skórze nauczył tego, co potem ciągle będzie podkreślał, nie traktuj tego drugiego przedmiotowo. Nie traktuj jako przedmiot w tych relacjach seksualnych.
Kolejne pytanie to jest ten taki wątek. Jakby tutaj jeszcze Pan mógł trochę taki rys pokazać, bo trochę Pan pokazał na podstawie Tobiasza. Takiej właśnie męskiej miłości, jakby miłość, która się daje spełnienie mężczyźnie, nie? Bo trochę wydaje mi się, że często właśnie mówiąc o miłości dla nas facetów, to trochę jest takie sentymentalne. Ja miałem takie doświadczenie też jakby, że myślę, że w nas jest takie też ogromne pragnienie wolności, nie? To też jest połączone z miłością, a że to może być na pierwszym miejscu w takim hierarchii wartości. Ale to jest dygresja, ale generalnie o ten taki rys właśnie miłości, która daje spełnienie mężczyźnie.
No więc ja myślę, że w jakiejś mierze trzeba ten wątek by kontynuować, kiedyśmy mówili w odniesieniu do Wojtyły, że tutaj jednak nie wiem, czyście Państwo kiedyś myśleli nad męskością Józefa, świętego Józefa. Bo oczywiście to nie jest dziadziuś, to na starcie trzeba powiedzieć. Nie? Życie spędzone u boku pięknej kobiety, ta absolutnie czystość, ślub czystości. I ja o nim właśnie lubię myśleć w taki sposób, że to jest ideał mężczyzny. Ideał mężczyzny.
A jak to właśnie, może coś taki zarzut właśnie, no jak, no święta rodzina właśnie, on w czystości, ona w czystości, jeszcze niepokojnie poczęta, mają syna. No właśnie, a w małżeństwie cały czas jest, dochodzi do, ono miłość tworzyło właśnie bliskość, nie, seksualna.
To jest bardzo trafne pytanie. No musi ona się pojawić w tym układzie. Że jest sprawa bliskości, a z drugiej strony, bo to jest to, co u Wojtyły dobrze wychodzi, jak on zestawia podniecenie i czułość. Nie? Że są gesty czułości, którymi na przykład komunikujemy naszą miłość także w dziecku, tak? I te gesty czułości, no bardzo często jest ten misiu, tak? Przytulę cię, pogłaszczę. Natomiast można zadać pytanie, a jak ewoluują gesty czułości, jak miłość dojrzewa? A miłość jak dojrzewa, to co to znaczy? To znaczy, że ona dobrze znosi dystans. W sensie, że nie musisz być na misia. Nie wiem, czy ja jestem komunikatywny w tym momencie. Bo mówię takim językiem, że nie ręka boska broni. Nie? Że krótko mówiąc, takie to przytulenie, taki ten język, ta mowa ciała, za pomocą której komunikujemy sobie wzajemną miłość, jak oni chcieli komunikować sobie miłość, musieli wypracować jakby taki język, którym jest ten dystans, który nie ma misiów, tak? Który nie ma tej takiej bliskości ciał, natomiast jest nieustająco szukanie takich twórczych wyrazów miłości. No, można tak żyć, tak? Że ja usiłuję skonstruować to otoczenie tej kochanej osoby, że jak ona spojrzy, że tu stoją kwiaty, śniadanie jest tak podane, że to się wszystko z miłości wzięło. Rozumiecie? Że ta wyrazowość miłości po prostu jest taka dojrzalsza w tym sensie, że jest bardziej twórcza, że nie zdajesz się na te takie naturalne odruchy ciała, które no, na ogół się na to zdajemy, bo to dobrze komunikuje ta taka bliskość ciał, nie? Że cię kocha. Tak? Natomiast właśnie jest to, że właśnie umiem ci zakomunikować coś z daleka, co ty umiesz z kolei odczytać, że to naprawdę jest znak miłości, a nie, że po prostu tak się stało. Ja mi się wydaje, że taką kluczową sceną, która pokazuje na istnienie takiego języka, którego Jezus się musiał nauczyć w tej rodzinie. Tak jak my się uczymy języka czułości od naszych rodziców, on się nauczył od swoich. To jest to spotkanie z Matką Bożą, jak ona do niego przychodzi I oni, ludzie mu mówią, że przyszła do ciebie matka, a on mówi, kto jest moją matką, i wskazuje na uczniów. Tak? Ja gdzieś przeczytałem w necie, że jest jakaś taka ekipa starych Włoszek, która się modli do Boga Ojca, żeby przebaczył Jezusowi, jak on się zachował. Kompletne nieporozumienie, nie? Kompletne nieporozumienie, które się właśnie bierze z tego, że ci ludzie nie potrafią zupełnie zobaczyć, że ona tak naprawdę przychodzi, bo ona po przeżyciu tego szoku, szoku w Kanie, jak jest dla niej świadomość, że mój Jezus to jest Syn Boga, ona postanawia zostać Jedynczynicą. Jak ona przychodzi, to ona to słyszy właśnie, że kto jest moją matką i moim ojcem, ci, którzy mnie słuchają. I oni ponad głowami tłumu sobie komunikują, tak? Rozumiemy się, my jesteśmy w kontakcie, my się kochamy. Tak? Kochamy, znaczy się jest ta jasność, ta wzajemna przeźroczystość dla siebie.
I ostatnie pytanie, żeby tutaj... tak zastanawiam się... pan następnie, pan profesor powiedział, że ta miłość jest taka trudna, wymagająca. Piękna, ale trudna i wymagająca. I tak zastanawiam się, jakby też w tym kontekście jakby sytuacji młodych ludzi, w sensie tak ja mam takie też doświadczenia, jak spotykam studentów, że bardzo często dzisiaj młodzi ludzie są jakby po różnych doświadczeniach relacji, właśnie ten moment zawierzenia i tak naprawdę rozczarowania, które polega na tym, że jesteśmy odrzuceni. Jakby, i to są jakby przykłady wielu osób, nie? Które właśnie powierzają się, gdzieś tam próbują, spotykają się i nagle znowu nie, znowu nie, znowu nie. I rodzi się coś takiego właśnie rozczarowanie, jakiś lęk i właśnie pytanie w ogóle, czy ta dzisiaj miłość jest możliwa, nie? Jakby jeżeli chodzi o współczesną kulturę jakby, i tych ludzi, których my dzisiaj wychowuje, nie? I właśnie to pytanie dla mnie jest to, czy ta miłość właśnie taka wymagająca, trudna, właśnie dzisiaj jest możliwa, nie? I czy, co by pan powiedział osobie, która już kolejny raz, nie wiem, gdzieś próbowała, nie wiem, to jest trzeci, czwarty, jest na końcu studiów, no i ona nie wie, czy spotka kogoś, czy nie, nie? W swoim życiu, jak gdzieś tam budzi się lęk. A jeszcze właśnie, żeby stworzyć tak naprawdę taką trwałą i piękną relację, no to potrzeba nie tylko dojrzałości swojej, ale potrzeba też spotkać osoby, która po drugiej stronie też ma te same standardy. Nie? Więc jakby takie pytanie praktyczne.
No ja szczęśliwie nie jestem już pasterzem, tylko profesorem. Czy ja mogę opowiedzieć? Nie, państwo się śmiejecie, ale to jest kolosalna różnica, bo ja opowiadam tak naprawdę elementarz. Ja opowiadam elementarz. Schody się zaczynają grubo później, tak? No właśnie do ojca przyjdą tacy, że ja określam tą swoją metaforą schody. To mnie, jak nawet przychodzili studenci, to ja im mówiłem, ludzie, żeście się pomylili. Ja nie jestem duszpasterzem. Ja naprawdę nie będę podejmował odpowiedzialności za twój los, tak? Bo duszpaster podejmuje taką odpowiedzialność, taką radą, nie? Ja opowiadam o tym świecie, pokazując, jak on jest generalnie zmajstrowany, tak? I teraz ja nie mam żadnych kwalifikacji do tego, żeby temu... Ja raz czy drugi sobie pozwoliłem na coś takiego w życiu. No nie wiem, co tam z tego będzie, prawda? Co z tego będzie. Także ja tutaj jestem naprawdę w innej roli. I też często właśnie mówię, że jak zaczynam te wykłady z filozofii miłości, że tu raczej by chodziło o pokazanie tego, co tak się w filozofii mocno nazywa eidos, istota, tak? Jak powinien ten ideał wyglądać. A jak my realizujemy ideały, no to rzecz polega na tym, że to nam nigdy nie wyjdzie w 100%. Nie? To się zawsze gdzieś posypie. Także są te takie miejsca, gdzie w skórę weźmie każdy. I to, nie wiem, tak, współczucie dla tej osoby, którą ojciec mi tu wystawia, jakby oczywiście ono jest, tak, ale ono musi być takie męskie. Że Pan Bóg cię umieścił w świecie, który jest trudny. Ja na to nic nie mogę poradzić, bo my oboje jesteśmy w takim świecie, który jest światem trudnym. W którym no, dzieją się różne rzeczy przykre, tak. Ja pamiętam, jak tam przed laty bliska mi osoba jakieś miała trudności, moje dziecko, mój syn, w bardzo szczególnym układzie funkcjonująca, ja swojemu przyjacielowi się zwierzyłem, mówię, czego ty chcesz? Jak on by nie był tam, to by teraz był w wojsku, gonili by go po poligonie, miałby też swoje trudności, tak? Tam ma inne, nie? Czyli od początku jakby ten, bo z ufnością jest jakoś związany wymiar męstwa, nie? Jak jesteś ufny, no to cię stać na wiele rzeczy, tak? A z drugiej strony właśnie pokonywanie tych miejsc właśnie, gdzie no, wielokrotnie jesteś zraniony, tak? Wycofujesz się z tego obszaru, to jest też jakoś sprawa męstwa. Nie? Też jakoś sprawa męstwa. Ja jak właśnie opowiadam studentom na antropologii ten rys człowieka, to ja nie kładę, tak jak w klasycznej antropologii się robi, akcentu na rozumność i wolność człowieka, to na drugim semestrze, że tak powiem, na etyce. Natomiast na antropologii wskazuje, że podstawowym jakby wymiarem człowieczeństwa to jest to, że my jesteśmy istotami, które są wrażliwe na wartości i są ufne. I Pan Bóg nas tak stworzył, że ta ufność w nas się będzie odbijać. To są takie przykłady z życia, gdzie osoba, nie wiem, mąż któryś raz przychodzi i mówi, że jest zdradziła. I dla tej kobiety to jest ból, rozpacz grubo większy niż w przypadku tej dziewczyny, która tam miała parę nieudanych, bliższych kontaktów z mężczyznami. I ile z nich się tak zachowa, że właśnie, no jeszcze ci zaufam. Jeszcze raz. Nie? Jeszcze? Nie ma innej drogi. Bo inaczej to się rozleci. Że ta ufność musi odbić w sercu. Ta ufność musi odbić. I to oczywiście strasznie trudne, nie? Jak tam jakiś film ostatnio oglądałem, że takie stowarzyszenie tych kobiet, prawda, których mężczyźni pozostawili, no to one się nawzajem napędzają, tak? W tej swojej właśnie podejrzliwości, nieufności. Dokładnie odwrotna terapia do tej, która tu powiedziała, antyterapia, nie? No tutaj jesteś zraniony i właśnie strasznie trudno jest wtedy jeszcze raz zaufać, ale czy może zrobić coś innego? Jeżeli rzeczywiście to jest podstawowa materia wydarzenia się człowieczeństwa, nie może. No. Musi zaufać. Tylko będzie trudne. Nie? Tutaj taki temat, który mnie grubo bardziej, że tak powiem, serce rozdziela, to jest taki temat, który Pan tu wywołał tym pytaniem takim banalnym, jak sądzę, ale może za tym ale generalnie wskazującym na taki trop niezwykle poważny. Ile jest takiego grzechu strukturalnego, który sprawia, że ta młodzież taka wychodzi z tych relacji, nie? Że oni są ofiarami tej kultury, tak? Że oni są najmniej zabezpieczeni przed tą kulturą, która na nich naciera, tak? Bo oni ufnie poddadzą się wpływom tej kultury, przyswoją wzorce kulturowe, a te wzorce są trujące, one są chore po prostu. Jak według niego idziesz, to murowane, że się wysypiesz w życiu. Nie? Murowane. I problem blokowania tych wzorców, tu jest, jak powiem, bo to skala tego jest gigantyczna, prawda? Bo to nie jest ta jedna osoba, która trafiła do ojca, miała to szczęście, że trafiła, a to jest tłum młodych ludzi, nie? To jest tłum młodych ludzi, którzy dokładnie tak pobici wyjdą z tej kultury. Będą przeżywali różnego typu cierpienia, nie bardzo wiedząc, skąd to się bierze. A to, no proszę Państwa, mam taki banalny przykład. Jak ja byłem w Państwa wieku, no to jak oglądałem filmy hollywoodzkie, bo takie oglądamy do dzisiaj, to jak wygląda ten obraz kobiecości, nie? Wiecznie aktywne pogotowie seksualne, nie? Krótka nazwa na to. Potem ten chłopak wchodzi w relację małżeńską i się okazuje, że ona naprawdę nie jest wiecznie aktywnym pogotowiem seksualnym. Nie, on boli głowa, ma okres, tysiąc rzeczy jest takich, że no, że sorry. Nie? Prawda? I wtedy się nie podoba. Obrazek nie pasuje do rzeczywistości. Ktoś fałszywy obrazek ci wystawił. A ty go kupiłeś, no bo jesteś młody, jesteś ufny, no po prostu nasiąkasz tym, co ci przedstawiają. I tutaj się bronić, no, zasada jest samoobrony. Państwo, najczęściej z tej kultury nikt wam nie pomoże, jak sobie sami nie pomożecie. Jak sami nie nauczycie się spuszczać oczy, nie wchodzić w pewne sytuacje, tak? idziesz do kina i nigdy nie wiesz, czy te 20 zł nie rzucasz w błoto, bo ileś razy wychodziłem z tego kina. Tak? To się nie dało oglądać po prostu. No. Dlaczego ja się mam katować, tak? Jeszcze za swoje własne pieniądze. Już wolę wyrzucić to w błoto i mieć poczucie, że już się nie katuję, nie? No przecież obrzydliwe takie obrazy, które ci wepchną w mózg i one będą w tobie żyły lata. Ja pamiętam takie wyznanie mężatki sprzed lat, jakaś taka była akcja kiedyś w Kiku i taka pani 40-letnia powiedziała tam, publicznie, ile ja bym dała, żeby ileś obrazów w mojej głowie nie było, które przyszły, których ja nie prosiła. Ktoś mi je po prostu zaimplantował, nie? Obrazy, które będą dokuczać. Także sprawa czystości, właśnie to taka zupełnie kluczowa w tym wojtyjańskim obrazie miłości, jest to strasznie ważne.
Dobrze, słuchajcie, to bardzo dziękuję panu profesorowi.
To ja dziękuję, cudowne grono słuchaczy.
Tutaj słuchajcie, że pan profesor zachował się tak trochę, znaczy nie, zachował się po męsku, czyli po prostu po ojcowsku bardziej może o, i postawił pewne wyzwanie. To znaczy, że co, żebyś ty sam się skonfrontował z tą koncepcją i z tym, co Nikola mówił, i też przez światło, które przez pana właśnie profesora też jakby ujęcie. To mi się bardzo podoba. Więc jakby nie dał wam wszystkiego, po prostu tylko
zadać. Zrobił krzywdę Ojcu Świętemu i wam też. Bo ja znam takich młodych ludzi, którzy mi to mówią, Boże, że oni chcą tak żyć jak Paweł Piech, Jan Paweł II pisze. Oni chcą tak żyć jak Boże, że ona właśnie pisze.
Więc bardzo, bardzo dziękujemy. Jeżeli ktoś jeszcze właśnie, słuchajcie, chce podjąć wyzwanie, to proszę, żebyście też wspomogli, znaczy po prostu kupili też książkę, czy nawet i czytali ją. No, jeszcze pewnie będzie chwilę czasu, żeby porozmawiać z panem profesorem, czy ewentualnie autograf. Więc bardzo dziękujemy jeszcze raz. Dziękuję.